Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Mervyna Kinga, byłego prezesa Banku Anglii w latach 2003-2013, jest analitycznym studium pieniędzy, bankowości i źródeł niestabilności finansowej. Autor nie pisze wspomnień z okresu kryzysu 2007-2008, choć jego doświadczenie z tamtych lat wyraźnie kształtuje perspektywę. Stawia pytanie, dlaczego system, który ma ułatwiać oszczędzanie, inwestowanie i wymianę, tak regularnie wymaga ratunkowej interwencji państwa oraz banku centralnego? Tytułowa alchemia oznacza trwałą obietnicę, że depozyty bankowe są zarazem bezpieczne i dostępne natychmiast. Mimo że banki finansują nimi aktywa trudne do szybkiej sprzedaży i obarczone ryzykiem. King łączy historię pieniądza z krytyką regulacji po kryzysie oraz projektem reform instytucjonalnych. Jego celem nie jest likwidacja banków ani prosty powrót do dawnego porządku monetarnego. Chodzi raczej o stworzenie reguł, które ograniczą panikę, pokusę ratowania prywatnych instytucji publicznymi środkami i gospodarcze koszty kolejnych kryzysów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, alchemia bankowa, czyli napięcie między płynnymi depozytami a niepłynnymi aktywami. Centralna metafora książki dotyczy podstawowego modelu bankowego. Klient traktuje depozyt jako pieniądz, który można wykorzystać natychmiast do płatności albo wypłacić na żądanie. Bank nie przechowuje jednak pełnej równowartości tych środków w gotówce. Udziela kredytów i kupuje aktywa, których wartość jest niepewna, a sprzedaż może wymagać czasu lub dużej obniżki ceny. W dobrego normalnych warunkach taka transformacja terminów wspiera gospodarkę, bo łączy krótkoterminowe oszczędności z dłuższym finansowaniem inwestycji. Problem udziadnia się, gdy wielu deponentów jednocześnie chce odzyskać pieniądze. Nawet bank posiadający aktywa o dodatniej wartości w długim okresie może nie mieć środków płynnych na natychmiastowe wypłaty. King nazywa ten układ alchemią, ponieważ opiera się on na wierze, że wszystkie roszczenia mogą zostać spełnione od razu. Nie jest to przede wszystkim zarzut moralny wobec pojedynczych bankierów. Tu opis konstrukcyjnej sprzeczności systemu, w którym prywatne zobowiązania banków funkcjonują jako powszechnie akceptowany pieniądz. Z tego wynika teza autora, że sam nadzór nad zachowaniem instytucji nie wystarczy, jeśli nie zmieni się sposób zarządzania ryzykiem płynności całego systemu. Po drugie, kryzys 2007-2008 jako porażka systemu, a nie wyłącznie ludzi i instytucji. King interpretuje globalny kryzys finansowy jako ujawnienie wad systemowych. Nie neguje, że przed kryzysem występowały błędne decyzje kredytowe, nadmierna dźwignia i słaby nadzór. Sprzeciwia się jednak wyjaśnieniu, według którego wystarczyłoby wskazać niekompetentnych lub chciwych uczestników rynku. Takie podejście nie odpowiada na pytanie. Dlaczego podobne napięcia potrafią narastać w wielu instytucjach jednocześnie i dlaczego państwo staje przed wyborem między ratowaniem banków a ryzykiem załamania płatności oraz kredytu? W chwili paniki indywidualnie rozsądne zachowanie, czyli wycofywanie środków i ograniczanie finansowania, może zbiorowo pogłębiać kryzys. Właśnie dlatego autor analizuje rolę banku centralnego jako dostawcy płynności, lecz równocześnie podkreśla problem pokusy nadużycia. Jeśli uczestnicy rynku oczekują ratunku, mogą podejmować większe ryzyko, a straty zostają częściowo przeniesione na społeczeństwo. Książka zwraca też uwagę na powolne ożywienie po kryzysie i trudności państw uprzemysłowionych z odzyskaniem dynamiki wzrostu. King pokazuje, że stabilizacja po fakcie, poprzez bardzo niskie stopy procentowe i nadzwyczajne działania, nie usuwa automatycznie przyczyn kruchości. Dlatego jego diagnoza wykracza poza sam epizod z lat 2007-2008 i dotyczy zasad działania nowoczesnej gospodarki pieniężnej. Po trzecie, historia pieniądza i lekcja złotego standardu o kosztach sztywnych reguł. Istotną częścią argumentacji Kinga jest historia form pieniądza, od dóbr towarowych i monet po banknoty oraz depozyty bankowe. Nie przedstawia jej jako prostego marszu od prymitywnej wymiany do nowoczesnej techniki finansowej. Pokazuje raczej, że pieniądz zawsze zależał od zaufania, prawa i instytucji określających, które roszczenia są powszechnie przyjmowane w płatnościach.
Dzięki temu może zakwestionować intuicję, że powrót do pieniądza powiązanego ze złotem sam w sobie zapewniłby bezpieczeństwo.
Przykład międzywojennego odtwarzania złotego standardu ilustruje zagrożenie wynikające z narzucenia gospodarce sztywnych parytetów i ograniczeń w warunkach nierównowagi.
Próby obrony takiego systemu mogły wymuszać deflacyjne działania, osłabiać popyt i zwiększać ciężar zadłużenia.
Lekcja nie brzmi, że każda reguła monetarna jest szkodliwa, ani że banki centralne powinny działać bez ograniczeń. Chodzi o to, że wiarygodność pieniądza nie może opierać się na mechanizmie, który podczas kryzysu zmusza gospodarkę do gwałtownej korekty. Historyczna perspektywa chroni też przed powierzchownymi rozwiązaniami. King nie proponuje nostalgicznego powrotu do dawnego systemu, lecz pyta, jak połączyć stabilność pieniądza z możliwością reagowania na niepewność, której nie da się precyzyjnie przewidzieć ani wycenić z góry. Po czwarte, pawnbroker for all seasons jako reguła dostarczania płynności w czasie spokoju. Najbardziej charakterystyczną propozycją reformy jest pawnbroker for all seasons, czyli model, drutu którym bank centralny z wyprzedzeniem ustala warunki dostępu banków do płynności. Nazwa odwołuje się do lombardu, który udziela pożyczki pod zastaw, ale kluczowe znaczenie ma tu uprzednie przygotowanie, a nie improwizowana pomoc w środku paniki.
Banki miałyby wcześniej przedstawiać aktywa, które mogą stanowić zabezpieczenie, a bank centralny określałby ich wartość, odpowiednie dyskonta oraz skalę możliwego finansowania.
W kryzysie instytucja spełniająca te warunki mogłaby otrzymać płynność według znanych zasad. Zdaniem Kinga zwiększa to wiarygodność systemu, ponieważ ogranicza niepewność co do tego, czy bank utrzyma zdolność do regulowania zobowiązań.
Jednocześnie zasady ustalone przed kryzysem mogą zmniejszać arbitralność i polityczne napięcie towarzyszące doraźnym akcjom ratunkowym. Propozycja nie oznacza gwarantowania wypłacalności każdego banku. Płynność jest pomocą dla podmiotu posiadającego wystarczające zabezpieczenie, a nie automatycznym pokryciem strat z nietrafionych inwestycji. Krytycy słusznie pytają, czy taki mechanizm rozwiązuje wszystkie problemy pieniądza tworzonego przez banki, na przykład związane z zadłużeniem lub cenami aktywów. Mimo tego projekt jest konkretną próbą przekształcenia roli pożyczkodawcy ostatniej instancji z reakcji awaryjnej w przewidywalny element architektury finansowej. Na koniec.
Dlaczego prostsza architektura finansowa ma zastąpić mnożenie regulacji? King krytycznie ocenia przekonanie, że po każdym kryzysie można zapewnić trwałe bezpieczeństwo przez dopisywanie kolejnych szczegółowych przepisów. Rozbudowane regulacje mogą reagować na niedawno zaobserwowane praktyki, lecz niekoniecznie przewidują nowe formy ryzyka.
Migrację działalności poza sektor silnie nadzorowany albo zmianę zachowań uczestników rynku. Autor nie odrzuca regulacji ani banków centralnych. Jego argument jest bardziej wymagający. Reguły muszą być na tyle proste, przejrzyste i wiarygodne, aby działały także wtedy, gdy przyszłość nie przypomina ostatniego kryzysu. W tym ujęciu zasadnicza jest relacja między odpowiedzialnością za ryzyko a dostępem do ochrony publicznej.
Jeżeli banki korzystają z możliwości tworzenia pieniądza i z awaryjnego wsparcia banku centralnego, ramy tego wsparcia muszą być jasno zdefiniowane wcześniej. Książka omawia również bardziej radykalne pomysły ograniczenia bankowej kreacji pieniądza, ale King nie wybiera prostego zakazu. Obawia się, że mógłby on nadmiernie zakłócić funkcję pośrednictwa między oszczędzającymi a kredytobiorcami. Ta ostrożność odróżnia jego stanowisko zarówno od obrony status quo, jak i od projektów całkowitej przebudowy systemu.
Autor chce zachować użyteczne funkcje finansów, lecz odebrać im zdolność do przerzucania skutków paniki na całe społeczeństwo.
To program reformy instytucjonalnej, a nie obietnika, że właściwe regulacje wyeliminują wszelkie ryzyko gospodarcze. Podsumowując, The End of Alchemy warto polecić czytelnikom, którzy chcą zrozumieć kryzysy finansowe na poziomie mechanizmów, a nie jedynie przez pryzmat spektakularnych bankructw, błędów nadzoru czy zachowań pojedynczych banków.
Najwięcej skorzystają ekonomiści, studenci finansów, osoby pracujące w bankowości i polityce publicznej, a także uważni czytelnicy śledzący debatę o inflacji,
stopach procentowych oraz roli banków centralnych. Książka wymaga skupienia, ponieważ dotyczy architektury monetarnej i historycznych sporów.
Ale jej główny problem jest przedstawiony jasno: depozyty są płatne na żądanie. podczas gdy aktywa banków nie są natychmiast zamienialne na gotówkę bez kosztu. Intelektualną korzyścią jest dostrzeżenie, że stabilność finansowa zależy nie tylko od lepszych prognoz i surowszych kar, lecz również od wiarygodnych reguł postępowania w sytuacji paniki. Praktyczna wartość polega na lepszym rozumieniu, dlaczego ratowanie płynności bywa konieczne, ale może tworzyć pokusę nadużycia. Na tle wielu książek o kryzysie z 2008 roku praca Kinga wyróżnia się połączeniem doświadczenia byłego bankiera centralnego z próbą całościowej reformy. Nie jest ani kroniką wydarzeń, ani prostą obroną działań władz, ani manifestem za likwidacją banków. Jej szczególnym wkładem pozostaje propozycja Pawn Broker for All Seasons, która przekłada ogólną krytykę kruchości banków na konkretną zasadę organizacji wsparcia płynnościowego. To książka polemiczna, ale użyteczna właśnie dlatego, że wymusza ocenę kompromisów między innowacją finansową, odpowiedzialnością i bezpieczeństwem systemu. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Mervyn King, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.